Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Pozdrawiamy naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na cykliczną audycję Szukając Słowa Bożego. Tak się dzisiaj przydarzyło, że 10 dzień miesiąca, więc mamy audycję skróconą i witamy księdza profesora Henryka Witczyka w naszym studio.
Szczęść Boże, Ojcu, szczęść Boże, szczęść Boże radiosłuchaczom.
Także z małym opóźnieniem i to jeszcze krócej. Będziemy musieli myśli ścieśnić dzisiaj, ale nam się to na pewno uda. Czytamy, przypomnę, czytanie na 12 dzień listopada, 32 niedziela zwykła. Zapraszamy już do lektury. Razem przeczytamy pierwsze, drugie i Ewangelię, a potem już komentarz tutaj biblijny księdza profesora. Czytanie z Księgi Mądrości. Mądrość jest wspaniała i niewiędnie. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wbierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzący u drzwi swoich. O niej rozmyślać to szczyt roztropności. A kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie, sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni. Objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Oto Słowo Boże. Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
W
Wysłuchaliśmy Słowa Bożego na 30. niedzielę zwykłą w roku liturgicznym A. Pokazuje nam ono, objawia praktycznie, rzecz mówiąc, bardzo ważną prawdę. Mianowicie człowiek, żyjąc na ziemi, podąża na spotkanie z Bogiem. O tym właśnie niezwykłym spotkaniu z Panem mówią wszystkie trzy czytania i równie pięknie psalm 63, którym będziemy się modlić w tę niedzielę. Refren tego psalmu brzmi: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Szukam Ciebie, pragnie Ciebie moja dusza, ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Zaiste, miłość Twoja jest cenniejsza od życia. By wykorzystać jak najbardziej interaktywnie te 30 minut, które nam jeszcze zostały, chciałbym od razu postawić pytanie, temat do naszej wspólnej medytacji. Sądzę, że wielu z nas, słuchając przed radioodbiornikami, ma też otwarte Pismo Święte, może nawet mały lekcjonarz, mały, mam na myśli, czytania wydrukowane w Tygodniku Katolickim Niedziela, czy w Gościu Niedzielnym, czy praktycznie w każdym innym tygodniku katolickim, którym dysponujemy. Niektóre już nabywamy w naszych świątyniach właśnie przed niedzielą, czy w kiosku. Warto właśnie się zaopatrzyć tak, byśmy już w piątek wieczorem mogli mieć przed oczami te wszystkie czytania jakoś tak na jednej stronie, przed oczami właśnie, bo wtedy łatwiej nam odszukać tę prawdę zasadniczą, główną, bo to jest właśnie przesłanie, które Pan Bóg kieruje w tę niedzielę do nas. W tę niedzielę, 32. w roku liturgicznym A, to przesłanie brzmi: Pan przychodzi. Przychodzi, aby nas spotkać, wychodzi na nasze spotkanie. Poszczególne czytania ukazują różne postaci tej Bożej obecności, która stoi u kresu naszej ziemskiej pielgrzymki i u kresu całej historii świata. Spróbujmy zatem zarówno określić tę właśnie zbawczą obecność Pana, tak jak ona jest nam prezentowana, objawiana w tych właśnie wspaniałych tekstach Pisma Świętego, jak też szukajmy odpowiedzi na pytanie, jakie warunki winniśmy spełniać, aby rzeczywiście nasze życie na ziemi było dynamicznym podążaniem w kierunku tejże właśnie zbawiającej nas, przemieniającej nas obecności Pana.
Drodzy Państwo, audycja Szukając Słowa Bożego. Korzystamy z obecności specjalisty, profesora, księdza profesora Henryka Witczyka. Możemy dzisiaj właśnie porozmawiać na temat czytań najbliższą niedzielę, 32. niedzielę zwykłą. I zapraszamy Państwa, bo taki jest sens naszej audycji, że pytamy się tutaj o sprawy, które nas nurtują. Chcemy też dopowiedzieć się o te szczegóły często, które gdzieś może umkną naszej uwadze, kiedy słyszymy Słowo Boże po raz pierwszy. Telefony otwarte 56 655 23 55, 56 655 23 56. i dwa z zagranicy 56 655 23 33 56 655 23 66. Już Państwa zapraszamy, a ja mam takie pytanie od siebie, kiedy profesorze, ono mnie zawsze nurtuje, kiedy przychodzi ten czas listopadowy, kiedy mówimy o życiu wiecznym, o przemijaniu, o naszej ojczyźnie w niebie. Mam takie pytanie, przypomnienie, sens przesłanie Apokalipsy. Jak należy Apokalipsę czytać, słuchać? To była wizja świętego Jana, wiemy, taka bardzo mocna, taka po, ale jak, na jakiej ona jest, jak mamy ją traktować? Jako zapowiedź tego, co stanie się, co już się dzieje na ziemi, czy co będzie przy końcu czasów?
Oczywiście Apokalipsa z jednej strony odnosi się do historii, w której uczestniczymy, do dziejów Kościoła na ziemi, niemniej ukazuje je pod obrazem pewnego modelu. Jest to model prześladowania i to prześladowania niesamowicie krwawego. Mamy tam ten obraz właśnie bestii, obraz fałszywego proroka, czyli ideologii kłamliwej, która jest w rękach bestii, która zwodzi po prostu ludzi, zwodzi, czyli odwodzi od wiary w Boga prawdziwego. Ta bestia w pewnym momencie to imperium zła, nazwane jest też właśnie Babilonem. Tutaj dużo by trzeba było nawiązywać do tradycji zarówno Starego Testamentu, jak też Imperium Rzymskiego, ale generalnie powiem, że najpierw Apokalipsa przedstawia ten model właśnie wędrówki ludu Bożego przez ziemię, zwiastując jednak dobrą nowinę. Pomimo prześladowań, i to często takich właśnie krwawych, jak one już miały miejsce pod koniec I wieku w Imperium Rzymskim, ukazywane jest nieustannie zwycięstwo. Czasownikiem dominującym w Apokalipsie jest wręcz imię słów, Nikon. Chrześcijanin to ktoś, kto odnosi zwycięstwo, zwyciężający, ale oczywiście nie własną mądrością czy mocą, ale mocą Chrystusa Zmartwychwstałego, który ukazany jest jako baranek. Baranek zasiadający na tronie Boga, czyli uczestniczący we władzy królewskiej Pana Boga nad dziejami świata, nad dziejami Kościoła i każdego człowieka. I to jest, można by powiedzieć, pierwsza zasadnicza prawda, przesłanie Księgi Apokalipsy w odniesieniu do naszej historii, historii Kościoła, czyli ludu Bożego wędrującego przez ziemię do Ojczyzny Niebieskiej pośród właśnie zmieniających się imperiów inspirowanych fałszywymi ideologiami i posuwających się do krwawych prześladowań chrześcijan. Druga równie ważna prawda odsłonięta w Księdze Apokalipsy, zwłaszcza w ostatnich rozdziałach, to jest prawda bardzo bliska czytaniom tej właśnie 32 niedzieli, mianowicie prawda o wielkim spotkaniu ludzi zbawionych z Bogiem. To spotkanie ukazane jest w kilku obrazach, oczywiście wejścia tego ludu pielgrzymującego z ziemi do nieba w tych białych szatach, jak czytaliśmy, przypomnijmy sobie, w Dzień Wszystkich Świętych, prawda, ze wszystkich języków, ludów i narodów, ze wszystkich okresów historii, nieustannie ta wielka pielgrzymka ludów wstępujących do nieba trwa, a więc właśnie finał w postaci wejścia do miasta świętego, gdzie nawet świątyni już nie ma, bo tą świątynią, czyli miejscem szczęścia jest sam Bóg. A drugi obraz tego szczęścia, tak niesamowicie mocno ukazany w 21-22 rozdziale Księgi Apokalipsy, to jest obraz wesela, zaślubin, właśnie oblubienicy baranka i baranka. Oblubienicą jest właśnie Kościół, który w pewnym momencie jest już gotowy do tego, aby stać się z oblubienicy małżonką baranka. Baranek to oczywiście Chrystus Zmartwychwstały. Ta metafora, czy wręcz symbol, pokazuje nam, jak głęboka jest więź osobowa między Kościołem, ludem Bożym, oblubienicą baranka, a Chrystusem. Jest to więź właśnie, którą w jakimś tylko stopniu przybliża nam to zjednoczenie małżeńskie, które się celebruje w czasie zaślubin czy wesela. A więc to są te wspaniałe obrazy i proszę bardzo, zobaczmy, że w dzisiejszej Ewangelii przecież mamy obraz Pana Młodego. Pan Jezus mówi, że Królestwo Niebieskie podobne jest do 10 panien, które wyszły na spotkanie oblubieńca. Te panny oczywiście symbolizują ludzi, z których jedynie jakaś część ma ową oliwę, oliwę wiary, oliwę dobrych czynów i mogły właśnie wejść na ucztę weselną, czyli przeżyć swoje finalne, ostateczne zjednoczenie z Panem, oblubieńcem, którego oczekiwały. Jeśli chodzi natomiast o drugie czytanie, niesamowicie mocny fragment z pierwszego listu do Tesaloniczan, przypomnę 4 rozdział od wersetu 13 do 18, tekst, który bardzo mocno inspirował chrześcijan pierwszych generacji tą właśnie nadzieją na rychłe przyjście Pana, że to niedługo nastąpi, prawda? Ostatecznie wiemy, że również my dzisiaj, 21 już prawie wieków po pierwszych chrześcijanach, oczekujemy na paruzję, na chwalebne przyjście Pana, ale jaki tutaj obraz mamy tego właśnie spotkania? Będziemy z Panem, mówi święty Paweł. Otóż ten rzeczownik Pan określa Chrystusa zmartwychwstałego, właśnie Chrystusa przemienionego, uwielbionego, Chrystusa pełnego chwały, Chrystusa, który pokonał śmierć, który pokonał tych wszystkich, zwyciężył oczywiście, On jako prawda, On jako miłość, zwyciężył tych, którzy Go nienawidzili, tych, którzy kłamali nawet właśnie w czasie sądu, czy tych, którzy krzyczeli, prawda, ukrzyżuj Go. A więc spotkanie w tym wspaniałym obrazie, będziemy z Panem, który do nas przychodzi. Przypomnieć trzeba sobie właśnie niewiasty z Ewangelii, które szły do grobu, aby namaścić ciało ukrzyżowanego Jezusa, a w nagrodę za tę ich wierną miłość, pełną odwagi, poświęcenia, szczodrości, również troski, nawet już o umęczone ciało Pana, mogły dostąpić niezwykłej łaski spotkania z Panem żyjącym. Najpiękniej to pokazuje ewangelista Jan w 20 rozdziale, gdy mówi właśnie o spotkaniu Marii Magdaleny, tej właśnie uczennicy reprezentującej Kościół, wspólnotę Janową, Kościół szukający Pana, Kościół, który nie może praktycznie spokojnie czy w szczęściu żyć bez Pana. Panie, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę, mówi Maria Magdalena do ogrodnika. Oczywiście tym ogrodnikiem ostatecznie objawia się jej, jest sam zmartwychwstały Pan. Wtedy praktycznie rzuca mu się w objęcia, czy pada do jego nóg. Chrystus jej mówi, pozwól mi po prostu iść, wstąpić jeszcze do Ojca, ty natomiast idź do braci. Widzimy ten obraz inspirujący wielu malarzy, wielu artystów, niezwykły, pokazujący to właśnie spotkanie ludzkiej miłości, tęsknoty szukającej, która nie może zadowolić się jedynie tym, co doczesne, tym, co ludzkie, szukającej właśnie Pana, Jego miłości. I to następuje. Tę nadzieję przedstawia nam drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Jest to praktycznie tekst komentujący psalm 63, którym będziemy się modlić w tę niedzielę. Psalm, który brzmi po prostu w sposób niezwykły. Boże mój, szukam Ciebie, pragnie Ciebie moja dusza, ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia, która łaknie wody, wpatruje się w Ciebie w świątyni. I zwłaszcza to zdanie finalne, zaiste, Twoja miłość jest cenniejsza niż życie. Wydaje nam się, że nie ma nic cenniejszego niż nasze życie doczesne. Robimy wszystko, by ono wyglądało jak najlepiej, z poszanowaniem godności, prawda, z wykorzystaniem wszelkich możliwości, jakich mamy, by było pełne, prawda, szczęśliwe, by też trwało jak najdłużej. Dzisiejsze środki techniczne, medycyna na to pozwala w ogromnej mierze, a jednak autor psalmu mówi, że jest jednak coś cenniejszego niż to nawet udane, błogosławione życie na ziemi. Mianowicie Twoja miłość, Panie, jest cenniejsza niż życie. Twoja miłość, czyli Ty sam, który jesteś właśnie tą miłością osobową, ogarniającą nas, właśnie tą miłością, której szukam, której pragnę, za którą tęsknię, jak ziemia zeschła, łaknąca wody. I wreszcie pierwsze czytanie z Księgi Mądrości, które pokazuje nam przychodzącego Pana, używając jeszcze innego obrazu, obrazu mądrości Bożej. Zwróćmy uwagę, jak pięknie autor Księgi Mądrości, to jest 6 rozdział od wersetu 12 do 16, pokazuje takie wzajemne szukanie, mianowicie mądrość, która szuka swoich uczniów, ale najpierw autor księgi mówi o uczniach szukających mądrości, tej, która jest wspaniała, niewiędnąca, a znajdą ją ci, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Widzimy zatem, jak wspaniałe oddziaływanie tej mądrości Bożej, a więc Pana Boga, który Chrystusa, który nadaje sens, odpowiada na ważne, trudne pytania naszego ludzkiego rozumu, naszego myślenia, naszych tęsknot, czy filozofowania, czy pragnień, po prostu na najbardziej podstawowe pytania. A więc mamy tutaj ten wspaniały obraz mądrości Bożej, która jest jedną wielką odpowiedzią na wszystkie nasze rozterki, pytania, poszukiwania w zakresie właśnie poznania.
I zachęta do czytania Apokalipsy z komentarzem też dobrym, prawda? Z tym kluczem.
Ojciec Janusz jednak wraca cały czas do Księgi Apokalipsy. Widzę, jak
taką
bardzo
atmosferę widzę takiej właśnie nadprzyrodzoności tam, prawda? Takie klimaty, no takiego, no, bo my sobie wyobrażamy, pytamy się, jak będzie w niebie. Tam te trony, te panowania.
Żeby przybliżyć choćby w jakimś stopniu piękno Księgi Apokalipsy, będę prosił ojca Janusza, ojca dyrektora, żebyśmy kiedyś odbyli rozmowy niedokończone. To jest księga po prostu niezwykła.
I czekamy na pozycję kardynała Ravaziego. Ksiądz profesor obiecał, że kiedyś przywiezie, bo ma dwie. Wiem, że kardynał Ravazi poświęcił.
Też, no właśnie, ale też naszych słuchaczy, którzy by chcieli jeszcze, jakby to powiedzieć, od strony takiej najbardziej prostej z prostych, a zarazem niesamowicie głębokiej, wniknąć w treść Apokalipsy, polecam taką książkę Apokalipsa Dzisiaj, której autorem jest egzegeta francuski, już nie żyjący dawno. Oczywiście tej książki nie znajdziemy w księgarniach, może na Allegro, mianowicie Donatien, pisze się Donatien, Mollat, przez dwa L, nazwisko francuskie, imię francuskie, Donatien, Mollat, Apokalipsa Dzisiaj. Książka wydana przez, o ile dobrze kojarzę, wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, ale nie jestem pewien, ewentualnie wydawnictwo M. To mniejsza z tym, najważniejszy jest tytuł i autor i po tym tytule znajdziemy. A jeżeli ktoś z naszych znajomych ma tę książkę, nie żałujmy czasu i środków, żeby ją sobie sfotokopiować i wnikać w tekst Księgi Apokalipsy. Ale wracając do Słowa Bożego tej niedzieli, wydaje mi się, że wychodząc od Apokalipsy, od tego właśnie finału historii zbawienia, historii Kościoła, dziejów ludu Bożego na ziemi, który to finał ma swoje miejsce oczywiście w niebie, mogliśmy zobaczyć te trzy wielkie obrazy pokazujące nam przychodzącego Pana. Pan, który Chrystus, który przychodzi jako oblubieniec, by stać się małżonkiem Kościoła, Chrystus, który przychodzi jako zmartwychwstały Pan, pełen mocy, pełen życia właśnie, i wreszcie Chrystus przychodzący jako mądrość, jako logos, ten, który wprowadza nas w po prostu w misterium Bożej mądrości.
Oczywiście. Jest ta książka dostępna, ale to kto sobie pisze nazwę, to znajdzie szybko. Nie chcę teraz reklamę tak. czynić. I to jest jezuita zresztą, tak?
Francuski. Tak, jest. Oczywiście wybitny egzegeta, profesor Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.
Tak jest. Mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Józef, województwo polskie. Witam księdza profesora.
Szczęść Boże. Prosimy o krótkie pytanie, bo mamy mało czasu.
Jeżeli chodzi o apokalipsę...
Ale nie o apokalipsę dzisiaj
tak,
rozmawiamy.
Ja trochę tak zboczyłem.
O czytaniach z niedzieli.
Czytania z niedzieli najbliższej. Dobrze, bardzo
stracimy
prosimy.
Stracimy ten czas na apokalipsę. Ona jest bardzo ważna, ale...
A jak się sposób mówi, poświęcimy kiedyś dłuższe rozmowy na ten temat.
Natomiast prosimy o telefony związane właśnie z treścią czytań niedzieli 32 w roku zwykłym A.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Troszkę głośniej, jeśli pan może, i słuchamy.
Tak, tak, postaram się. Tutaj proszę ojców, tutaj, prawda, dzisiejsze czytania mówią o poszukiwaniu mądrości i pierwsza myśl, która się nasuwa w poszukiwaniu mądrości, to jeżeli ktoś szuka mądrości, to na pewno musi kochać. Nie ma żadnej wątpliwości, bo miłość jest poszukiwaniem mądrości. Miłość jest poszukiwaniem mądrości, a mądrość przybliża do nieśmiertelności.
Zechciałby pan może to jakoś uzasadnić jakimś słowem z Pisma Świętego, bo nasze rozumowanie musimy kontrolować cały czas słowami natchnionymi Pisma Świętego, bo według naszych różnych kategorii, wyobrażeń, cały szereg rzeczy nam się podoba tak albo inaczej, ale przynajmniej w tej audycji, jak też i w teologii w ogóle, w naszym myśleniu religijnym, absolutnie kryterium prawdziwości naszego rozumowania jest Słowo Boże.
To jest ze Starego Testamentu. Poszukiwaniem mądrości jest miłość, a miłość jest rękojmią nieśmiertelności, a nieśmiertelność przybliża do Boga. Więc jeżeli tutaj, prawda, poszukujemy mądrości według nauki, prawda, według Ewangelii, poszukujemy mądrości, to poszukujemy przede wszystkim obecności Jezusa Chrystusa, bo jedynie On jest mądrym mądrością Ojca. I tutaj właśnie mówi, nie czynię woli swojej, ale wolę swojego Ojca, prawda, a jest to mądrość. Tylko dlatego, że jest to mądrość, która jest w Jezusie Chrystusie, który jest jakby mądrością uprzedzającą, łaską uprzedzającą, czyli w Chrystusie Jezusie.
Tak jest,
więc pozwolę sobie rozwinąć tę wspaniałą myśl, mianowicie właśnie odniesieniem do tekstów Pisma Świętego. Logos, o którym mówi święty Jan w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii, czyli słowo, jak w języku polskim przywykliśmy tłumaczyć greckie logos. Logos, który ukazany jest w prologu czwartej Ewangelii, nosi wszystkie cechy mądrości Bożej, o której mówi Księga Przysłów i Księga Mądrości. Podobnie święty Paweł nazywa Chrystusa właśnie mądrością Bożą. I zawsze sięgajmy właśnie w taki sposób po uzasadnienie tych naszych często bardzo trafnych spostrzeżeń. Niemniej przywołanie tekstu Pisma Świętego pozwoli nam zrozumieć, w jakim sensie on jest mądrością Bożą. Święty Paweł to wyjaśnia wspaniale, mianowicie ta mądrość Boża, Chrystus ukrzyżowany. Dlaczego? Dlatego, że nadaje sens właśnie ludzkim cierpieniom, przemijaniu, umieraniu po prostu. Nawet w takim dużym opuszczeniu, jak on je przeżywał. Może mamy jeszcze kolejny telefon.
Proszę bardzo, słuchamy. Kto jest z nami?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szybciutko prosimy o pytanie.
Szybciutko, tak, bardzo szybciutko. Mówi Maria Maliusz ze Śląska.
Tak.
Chodzi mi właśnie o ten tekst z Tesaloniczan.
Tak.
I wiemy, że na ziemi, dzisiaj na ziemi, to są nawet takie dwie grupy ludzi. Jedni śpią w prochu ziemi, czyli zmarli, tak. A drudzy, te jak my, jesteśmy żywymi, tak?
Tak.
Tak rozumiem. I teraz my jako żywi nie wyprzedzimy tamtych, co umarli. Oni śpią w prochu ziemi i czekają na zmartwychwstanie. Proszę mi wytłumaczyć, jak to z tym tekstem zrozumieć, że umarli są albo w niebie, albo w czyściu, albo w piekle. Przecież oni nas nie wyprzedzą. Razem mamy dopiero być ludzie mają być, gdzie przyjdzie Pan Jezus.
Tak, już rozumiemy Pana pytanie. Dziękujemy bardzo za nie. Mianowicie trzeba pamiętać, iż w momencie przechodzenia z tego świata, czy odchodzenia z tego świata, człowiek wychodzi na spotkanie, a raczej Chrystus przychodzi na spotkanie ze swoim uczniem, z chrześcijaninem, który umiera. I dokonuje się po prostu spotkanie, które jest również sądem. Tak jak mówi święty Jan, czy inne teksty po prostu. Człowiek odkrywa, na ile jest podobny do Chrystusa, na ile może być z Chrystusem, a na ile musi jeszcze ta jego więź z Chrystusem doznać oczyszczenia. Ewentualnie jest też możliwe, że odkrywa, że zupełnie po prostu zatracił swoje podobieństwo do Chrystusa, do Pana Boga i tak dalej. A druga sprawa, o której mówi właśnie list do Tesaloniczan, to jest finał generalne historii zbawienia, czyli koniec świata. Nie tylko koniec, trzeba widzieć dwa, że tak powiem, finały. Finał każdego pojedynczego ludzkiego życia, który ma miejsce w chwili osobistej, indywidualnej śmierci pojedynczego chrześcijanina, pojedynczego człowieka, i finał w ogóle całej historii świata, czyli koniec świata, kiedy nastąpi też triumfalny powrót Chrystusa, o którym właśnie mówi list do Tesaloniczan. Wtedy wszyscy jako wspólnota staniemy przed Synem Człowieczym. Odsyłam do Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 12, druga część tego rozdziału, gdzie Pan Jezus właśnie na temat tego właśnie sądu ostatecznego, czyli ostatecznego spotkania wspólnoty ludzi z Nim jako Synem Człowieczym, uwielbionym, zmartwychwstałym Panem, mówi. Wtedy dokona się też właśnie takie podsumowanie naszych wspólnych działań.
I patrzę na zegar, bo mamy 4 minuty, księże profesorze, więc może jeszcze podsumowanie uczyńmy, bo o 19:00 rozpoczynamy transmisję mszy świętej
tak,
z katedry
więc warszawskiej. Rozpoczynając dzisiejszą medytację, postawiliśmy pytanie nie tylko o to, w jakiej obecności tej finalnej dla nas Chrystusa mówią teksty Pisma Świętego. Jest to obecność właśnie mądrości Bożej, obecność zmartwychwstałego Jezusa, czyli zwycięskiego, i obecność oblubieńca, który wychodzi naprzeciw swojego Kościoła, by go poślubić, by stać się jego małżonkiem. Mówiliśmy też, postawiłem pytanie dotyczące warunków tego właśnie podążania na spotkanie z przychodzącym Panem, aby to spotkanie było szczęśliwe, było radosne. I tak każde z tych czytań praktycznie pokazuje nam jeden czy dwa nawet warunki. Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości, oprócz tej tęsknoty, pragnienia, szukania, mówi też o pewnym bardzo ważnym trudzie. Mianowicie uczeń mądrości to jest ten, kto wstaje dla niej o świcie, ten, kto podejmuje odpowiednie medytacje, kto dla niej wstanie o świcie, znajdzie ją siedzącą u drzwi swoich, o niej rozmyślać, to szczyt roztropności. A więc bardzo ważny warunek właśnie, nie tylko modlitwy, która polega na przedkładaniu Panu Bogu naszych próśb czy podziękowań, ale też modlitwa, która jest rozmyślaniem, która jest wręcz zanurzaniem naszego umysłu, naszej woli w tajemnicach Bożej mądrości, tajemnicach Bożej woli. Tak jak pisała święta Faustyna, dzisiaj ten fragment był czytany, że radość człowiek znajduje wtedy, kiedy odnajduje się w woli Bożej. Tak jak tutaj właśnie autor Księgi Mądrości mówi, właśnie to rozmyślanie nad drogami, którymi prowadzi nas Boża mądrość, jej obecność, odkrywanie tej obecności, to, co nam sugeruje, jakie natchnienia nam podpowiada, to jest ten pierwszy warunek, o którym mówi Księga Mądrości. Natomiast jeśli chodzi o drugie czytanie, mamy odkryty, wyraźnie nam pokazany drugi warunek, bardzo ważny, mianowicie nie chcemy, abyście się smucili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Mianowicie chrześcijanin, nawet jeżeli napotyka różnego rodzaju przeszkody, przeciwności na drodze swojego życia, o tak jak choćby właśnie chrześcijanie z Księgi Apokalipsy, ma niezłomną nadzieję, że podąża w dobrym kierunku, że Pan wychodzi mu naprzeciw, że nastąpi wspaniałe spotkanie z Panem i zawsze będziemy z Panem. I apostoł konkluduje, przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Czyli chrześcijanin nie może być człowiekiem jakiejś rozpaczy, załamania, smutku, przygnębienia, wręcz przeciwnie. I wreszcie ostatni warunek z Ewangelii, owa oliwa, która jest oliwą właśnie wiary, modlitwy i miłości pełnej zafascynowania przychodzącym oblubieńcem.
Bóg za podziękujemy, bo to audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem był ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego w całej Polsce. Dziękujemy za spotkanie dzisiaj i za telefony i odpowiedzi naszym słuchaczom.
Bóg zapłać, szczęść Boże.